Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, to jest cykliczny podcast, który na wakacje przestał być nadawany z takich prozaicznych przyczyn, że były wakacje. Dzień dobry, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Wakacje się skończyły, zaczął się rok szkolny, ale też nowa edycja naszego podcastu. Adamie, pokazujesz mi, że się czerwone światełko świeci. No to ono ma się świecić, dlatego że jak my mówimy, żeby nas było słychać, to czerwone światełko tu oto ma się świecić. To jest taki...
Tylko włączyło się parę sekund po tym, jak zacząłeś mówić.
Może jest to charakterystyczne opóźnienie.
Tak, rzeczywiście. Wakacyjne jeszcze.
Czasami jak coś bardzo, bardzo takiego głębokiego powiesz, to na przykład ja jako słuchacz też mam takie charakterystyczne opóźnienie. Ono nawet dłużej niż parę sekund trwa czasami. O czym będziemy dzisiaj mówili?
Słuchajcie. Strasznie za wami tęskniliśmy, po pierwsze.
Tak.
No nie mogliśmy się doczekać, kiedy już ten wrzesień się zacznie. Jesteśmy z wami i uznaliśmy, pamiętacie, przed wakacjami było z oczywistych powodów dużo tematyki ukraińskiej i byliśmy w Ukrainie. Teraz powinien się ten raban podnieść. Dlaczego wy?
A nie na...
Polak mówi całe na...
Życie mówiłem na...
Tak, ale dobrze. My, słuchajcie, pokażemy wam, że no mamy w Polsce kilkaset... No ile? Pewnie jakbyśmy wzięli imigrantów, Ukraińców, uchodźców, Ukraińców, no to chyba będzie ponad 3 miliony ludzi, tak?
Może być 3 miliony, tak.
Tak.
Ośrodek Badań nad Migracjami próbuje to liczyć od czasu do czasu. Jest to bardzo trudne, ale mi się wydaje, że około 3 milionów może być.
I tak. To są nasi sąsiedzi, przyjaciele. Wielu z nich zostanie z nami. Więc żebyście lepiej ich poznali, to uważamy, że najlepiej, i oni was, to najlepiej będzie, jak pokażemy wam, jak miasta polskie, w których są Ukraińcy, jak one są bardzo związane z historią Ukrainy, a z drugiej strony, jak Ukraińcy mieli wielki wkład w historię tych miast. Zaczniemy od Warszawy, no jednak stolica. Nie obraźcie się, Krakusy i pozostałe wielkie ośrodki miejskie. Odwiedzimy was, obiecujemy.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Pokażemy wam w pierwszym podcaście, no, że jesteśmy niemal od my w sensie Warszawa, tej relacji bliskiej z Ukrainą od samego początku osadnictwa ludzkiego na terenie administracyjnym naszego wspaniałego miasta. A oprócz tego, że to są związki, szczególnie skupimy się na takim wymiarze politycznym, rodzinnym, ekonomicznym. Więc zacznijmy, słuchajcie, od tego, czasami warto przypomnieć taki banał. Jak pojedziecie na Pragę i potem jedziecie dalej, to w pewnym momencie Warszawa, jak każde miasto, się skończy. No to ta wschodnia, najdalej na wschód wysunięta granica obecna Warszawy, to jest, moi drodzy, od niej do terenów, które kiedyś były częścią Rusi Kijowskiej, czytaj, są związane bardzo z historią Ukrainy, jest 50 kilometrów. Żebyście mieli świadomość, że to jest ziemia drohiczyńska, nazwana od Drohiczyna. I chodzi mi o rzekę Liw i okolice miasteczka, gdzie jest zamek fajny, tak? Rzeka fajnie meandruje.
I stamtąd na wschód już...
Nie, tam się zaczynała na tej rzece, były tereny, które były nie cały czas, ale w pewnych okresach częścią Rusi Kijowskiej. 50 kilometrów od dzisiejszych wschodnich granic Warszawy. No, słuchajcie, naprawdę blisko. I wiadomo, że jak jesteśmy przy rzekach, no to najważniejsza rzeka w naszej ojczyźnie, przepraszam wszystkich mieszkańców do rzecza Odry, która doświadczyła strasznej katastrofy, no to jest mimo wszystko Wisła. I Warszawa powstała nad Wisłą nie przypadkiem, bo mamy ten kluczowy, tyle razy wam o tym opowiadaliśmy, szlak handlowy Wisła-Bug. Teraz w ogóle w badaniach historycznych, archeologicznych znaczenie tych obu rzek w historii Polski rośnie. Jak spojrzycie w ogóle na Wisłę, to możecie zobaczyć, że znacznie więcej dopływów ta rzeka ma 3/4 po wschodniej części. Stąd kraj się musiał w pewnym stopniu przechylić na wschód.
Zakładając, że komunikacyjnie po prostu
dopływy grały olbrzymią rolę. I potem ten Bug, który był bardzo ważną rzeką, pamiętajmy, nie żadną graniczną, tylko był rzeką wiele przepływającą przez tereny Rusi Kijowskiej. Bug, płyniemy w dół, Dniestr, będzie zaraz obok Bugu i wpływamy na Morze Czarne, czyli Międzymorze, łączymy Morze Bałtyckie z Czarnym i tu te wszystkie, przypomnijcie sobie podcasty o wikingach, wam opowiadaliśmy, gotach i tak dalej. No i właśnie nad Wisłą powstaje Warszawa, ale nim pojawi się w ogóle nazwa Warszawa, po raz pierwszy przypominamy, w 1313 jest informacja w źródłach historycznych, no nie jesteśmy bardzo starym miastem. Oczywiście zawsze można powiedzieć, moment, i tu mówimy dlaczego, chwileczkę, po pierwsze już nawet w tym źródle historycznym jest informacja o tym, że to nie jest jakby narodziny miasta, tylko taka nasza egzamin dojrzałości, byśmy powiedzieli, bo jest informacja, że już mamy, że jest miasto, że mamy prawa miejskie i tak dalej. Natomiast, jeśli można tak powiedzieć, Warszawa przed Warszawą, to Brudno i Gród na Brudnie. I tam się zaczyna Warszawa. I jak to wyglądało? No, wysoki stan wód wokół Wisły, tam były rozlewiska. Teraz jak mamy te susze, prawda, zmianę klimatu, to w ogóle coś jakbyśmy opowiadali jakimś science fiction. No i tam normalnie można było pływać, jak ta rzeka wylewała i tam co na przykład znaleziono? Najstarsze w Polsce znalezisko szprychowego koła odwozu. I to dowodzi, oczywiście, no handel, no po co to koło, tak? Do wozu. Żeby,
to było piąte koło wozu, to mogło
też,
być.
Też, no to zapasowe.
Zapasowe?
Tak, zapasowe.
Ale w sensie brudno jest, pochodzi od brud? Czy
tak. Nie, że jest brudno. Brawo, Pawle.
No to teraz mieszkańcy Warszawy i Brudna myślą sobie, no tyle czekałem, wreszcie mam podcast Babel, gdzie mi mówią, nie ma się czego wstydzić.
Nie bądźmy takimi troszeczkę kokieteryni, ale od dawna to jest wiadomo, nie przypisujmy sobie, są właśnie badania. No, problem jest, masz rację, powiedzmy taki, że przeważnie ci mieszkańcy, ja jestem jakby urodzony, stworzony i tak dalej, po tej drugiej stronie początki mojej historii, po praskiej. Natomiast no, rzeczywiście często warszawiacy nie zdają sobie sprawy, że miasto jest starsze i pierwsze osadnictwo historyczne jest po stronie praskiej właśnie na Brudnie. I co tam znaleziono, słuchajcie? No więc tak, gliniane kafle, więc łączy się z wpływami ruskimi, okucia, pochwy miecza, a na nim drapieżny ptak o rozpostartych wielkich skrzydłach, także kojarzony z Rusią albo ze Skandynawami, no to wiadomo, że ci Skandynawowie no, płynęli na przykład Wisłą też na Ruś, tak? No, założyli w ogóle Rurykowicze, przypomnijmy, Ruś Kijowską. Więc mamy ewidentnie olbrzymie znaczenie Wisły w historii Polski i także Warszawy i ten związek z Rusią. Potem oczywiście Rusini się pojawiają, żeby pacyfikować. Ale pacyfikować dla Mazowsze, dla Polan.
O.
Bo przypomnijmy, jak się Polska posypała w latach 30. XI wieku, to Masław, władca mazowiecki, powiedział, ja tu będę się rządził. Jak będzie kiedyś opcja budowy mazowieckiej tożsamości narodowej, to wtedy Masław będzie pewnie jednym z najważniejszych bohaterów w Panteonie. No ale Rusini przybyli na pomoc, Kazimierz Odnowiciel, tutaj oczywiście koligacje dynastyczne, i pomogli nam spacyfikować Masława. I wtedy najprawdopodobniej ten gród został spalony.
O.
Czyli Brudno wybrało irredentę. I następne, Warszawa przed Warszawą, no to jest Ujazdów, który nazywał się Jazdowem. I znowu związek z Rusią jest taki, że w 1262 roku, czyli rozbicie dzielnicowe w Polsce, jest najazd. Litwini z Rusinami najechali. Wojska Mendoga, który się, no, jeden z najwybitniejszych Litwinów w dziejach świata, wielki książę, a następnie król, i razem z nim Szwarno, książę ruski, to był syn Daniela Halickiego, pamiętacie, też króla, wielki władca, bardzo ważny dla Ukraińców, skoligacony z nami, jak zobaczycie, bardzo silnie, i on był zięciem Mendoga.
No proszę.
Tak, więc wypad rodzinny, i wypad rodzinny oczywiście skończył się spaleniem Jazdowa i doszło do czegoś takiego, że został Siemowit, książę mazowiecki, no, albo zginął w bitwie, albo po bitwie doszło do jego dekapitacji.
O.
Obcięto mu głowę. Nie przy pomocy gilotyny, tylko miecza. Nie wiem z jaką pochwą, czy z drapieżnym ptakiem, ale Siemowit stracił głowę. I możliwe, że zrobił to w ogóle Szwarno. I tutaj, słuchajcie, to jest po prostu średniowiecze. Ja nie wiem, jak wam to wytłumaczyć. To był po prostu jego szwagier.
Szwagier?
Tak. Szwagier. Ale wiecie, jak to jest w rodzinie? Brudów nie bierze się na zewnątrz.
Na brudnie.
Tak, na brudnie. To akurat się działo w Jazdowie, mój drogi, po drugiej stronie. Ale no, podpatrz. Show no mercy, po prostu Szwarno nie miał żadnych sentymentów wobec Siemianowicza. Obciął mu głowę.
Pokłócili się o to piąte koło.
Tak. No więc w efekcie, no pośrednio przyczynili się do rozwoju Warszawy Rusini z Litwinami, bo wtedy przeniosło się centrum na północ, tam gdzie jest dzisiaj Zamek Królewski i tak trzeba szukać początków Warszawy. Jest, słuchajcie, w Łazienkach, blisko ogrodu botanicznego, kolumna, na której jest orzeł. Orzeł bez korony, bo właśnie mazowiecki, data 1262 i ona upamiętnia, że tu był kiedyś gród, no i że tutaj Szwarno stracił głowę. I wchodzimy już w dzieje naszego miasta pod nazwą Warszawa, bo wtedy, tak jak mówiłem, na pewno powstało przed 1313. Zakładamy, że to jest koniec XIII wieku. Co się wtedy dzieje? Słuchajcie, to jest coś, co naprawdę, takie poszerzenie horyzontów, to uwielbiam. Wiemy, że mamy nasze godło, syrenkę. Mhm. Badania wykazują, słuchajcie, że ta syrenka prawdopodobnie pochodzi z Flandrii. Tak, to jest część Belgii, gdzie macie wtedy XIII, XIV, XV wiek, no niezwykle wysoki poziom urbanizacji, wspaniałe miasta. Ja, no,
czyli to wytłumacz, którędy ona płynęła?
Brugia, Gandawa, Antwerpia potem. No wchodziłeś, drogi Pawle, na okręty, Morze Północne, Bałtyk i Wisłą, do Torunia. Wtedy Toruń był ważniejszy niż Gdańsk. Potem Gdańsk przejął pałeczkę, ale mamy bardzo silne związki przez wieki. Torunia, Gdańska poprzez Hanzę. Jak będziecie w Brugii, to zobaczcie, jest plac Hanzy, gdzie właśnie Hanzatyci przyjeżdżali. I oni co, ruszali na dół? Wisłą, Bugiem. Dlaczego? Bo wiadomo było, że tak, Tatarzy na początku Mongołowie przynieśli zniszczenie, ale potem Pax Mongolica, znaczy koniec XIII wieku i kilka pierwszych dekad XIV wieku.
Spokój na szlakach handlowych.
Tak, wielki rozwój handlu na olbrzymią skalę, w efekcie protoglobalizacji. I tym handlem zajmują się kto? Krzyżacy też się zainteresowali. Pamiętacie nasze podcasty o bursztynie? Hanza się interesuje, Flandria się interesuje i z kim się spotykają? Słuchajcie, film można by super nakręcić. Z Genueńczykami, którzy przecież założyli kolonie na wybrzeżu Morza Czarnego i stamtąd ruszają na górę. Tam są naprawdę duże miasta, takie jak Kaffa. Docierają do Lwowa i we Lwowie. Dzień dobry, witam pana. A ja pana spotkałem w Brugii ostatnio, bo co? Bo mają swoje przedstawicielstwa handlowe Genueńczycy w Brugii. Koło. Widzicie? Koło, które prowadzi poprzez Morze Śródziemne, Atlantyk do Brugii i potem z Brugii płyniemy przez Morze Bałtyckie.
Gdańsk, Toruń.
Gdańsk, Toruń, Wisła, Warszawa założona przez Torunian, czy nam się podoba, czy nie, ale to trzeba powiedzieć, a oni byli Niemcami.
No to rzeczywiście brzmi mocno.
Tak, to brzmi strasznie. Nie wiem, jak się pozbieram. I ruszamy dalej. Prawo chełmińskie. To na tym prawie, Chełmno koło Torunia, zostało zbudowane nasze miasto i potem ruszają na dół i spotykają Genueńczyków, tak? Czyli mamy koło, obrót, tak? Spotykają się na przykład we Lwowie i we Lwowie spokojnie spotkają kupców z Azji Centralnej. Bisurmanów oczywiście, tak? Więc to jest kolejny etap w rozwoju naszego wspaniałego miasta. No i kolejna kwestia, no że ci władcy na Mazowszu, w Warszawie, no to ci Piastowie, no to się żenią na potęgę z tymi Rurykowiczami, tak? Potem się będą tak żenili z ruszczonymi Giedyminowiczami, czyli tą dynastią litewską. I to, co wiemy na pewno, słuchajcie, to ten Szwarno, jak obcinał prawdopodobnie głowę Siemowitowi, to skąd ta koligacja, że mógł powiedzieć do niego szwagier, połóż głowę, szybko skończymy sprawę. Perejesława Halicka, opowiadałem wam już o niej. Córka Daniły i ona była, najprawdopodobniej jego córka, ona była żoną Siemowita. Siemowit, głowa obcięta, Konrad był w niewoli, Konrad wraca, jest młody. Mamusia, ukraińska mamusia, zajmuje się Mazowszem i zajmuje się jeszcze, prawda, to jej syn Bolesław, to on tak naprawdę była regentką, to on przyznał prawa miejskie. Wszystko na to wskazuje. Warszawie. Więc przy narodzinach Warszawy bezdyskusyjnie mamy wątek ukraiński, ruski. I jeszcze pamiętajcie, dla Bolka to nie było drugiego coś nadzwyczajnego, bo babcia jego Agafia też z rodu ruskiego, żona Konrada Mazowieckiego, tego co paradoksalnie zrobił wielką karierę w podręcznikach szkolnych, bo Krzyżaków zaprosił, taki opinia taki, prawda, głupek wioskowy, chłopek roztropek, co to się na Krzyżakach nie znał. I słuchajcie, walczył o tron, między innymi załapał się, był nawet krótko księciem krakowskim. To się rzadko zdarzało piastom mazowieckim, nasz Bolesław II, lokację Warszawy, który, prawda, zrealizował. I kto go wspierał? Wujo Lew Halicki. Tak? Syn Daniły. Czyli mamy bardzo silne koligacje. Pamiętajcie, nie wszyscy piastowie byli tak skoligaceni. No wiadomo, że geografia odgrywa rolę. Jak wam powiedziałem, że od dzisiejszych granic wschodnich Warszawy jest 50 kilometrów, do Rusi Kijowskiej.
Generalnie Bolesław, jak rozumiem, to jest pasmo sukcesów i z tego wniosek jest taki, że dobrze jest mieć dwójkę na Ukrainie.
I następnie Bolesław urodził mu się, no nie on urodził, żeby nie było aż takiej, wtedy nie było zaawansowanej medycyny, żona mu urodziła Trojdena. Macie różne te ulice w Warszawie. Aha. No i co jest fajnie, przecież to bardzo lubię, żona Litwinka, nawrócona, okej, przyjęła chrzest, ale synkowi dała imię, no nazwijmy po imieniu, no imię pogańskie. I Trojden, stąd mamy właśnie imiona. I Trojden pierwszy...
A tak dziecko dać Trojden na imię.
Tak. A Kiejstut?
Kiejstut.
A dziewczynce Biruta? No. Ale słuchaj, przypomnijmy, Danuta, Grażyna, Olgierd, Witold, to wszystko są imiona litewskie. I jeszcze trochę znajdziemy. Dobra, ale jesteśmy przy Trojdenie. Paweł, jakbyś chciał mieć Trojdena, to ja nie będę stwarzał żadnych problemów. Słuchaj, więc sytuacja jest taka. Trojden znowu jest bardzo związany z Rusią, bo jak okazało się, że tam wymarła ta linia książąt Rurykowiczów, właśnie potomków Daniły, no to się okazało, Trojden mówi, to ja syna mam tu. Skoligacją jest Boluś. Boluś, pokaż się. I Boluś wyszedł, to ja będę. Przeszedł na prawosławie. Ja zostanę. I to jest ten książę, który został otruty, bo były no, spory polityczne, polaryzacja elit w Halickich.
Też sanepidu nie było wtedy, dodajmy.
Nie. To było, nie wiesz, Paweł się nie zatruł muchomorem, który sam znalazł, tak to nazwijmy, tak? No więc generalnie to jest w 1340 roku i co jest kluczowe, to od tego momentu, od jego śmierci Polska zaczyna tą ekspansję i właśnie Kazimierz Wielki na Ruś Czerwoną przyszła, prawda, Chałyczna, Galicja Wschodnia i tak dalej. Więc jak widzicie, jest bardzo silny związek znowu z Mazowszem. Ten ostatni ruski władca to był właśnie władca mazowiecki, Bolesław i Piast Mazowiecki. I on, Trojden, powiedział, no Boluś mi umarł, ja nie będę miał roszczeń, przekazuję ci, Kaziu, drogi, bo też jestem z tobą skoligacony, Kaziu Wielki, do dzieła. Oczywiście część poparła Kazia, ale nie jest tak, jak często się w Polsce przedstawia, że cały lud go po prostu choryłeczką, solą, chlebem, witamy cię, kochany. Nie. Wielu ruskich bojarów powiedziało, nie chcemy cię. I co więcej, uzyskało wsparcie Tatarów. Tak. Więc tak to wyglądało, słuchajcie, jak widzicie. Idziemy dalej. XIV wiek, tak jak wam przed chwilą powiedzieliśmy, Ruś Halicka opanowana przez Kazimierza Wielkiego i tak samo jest z Mazowszem. I tutaj znowu, jeśli powstanie mazowiecka irredenta, to powie tak. Czy to wszystko było pokojowo w XIV wieku, kiedy zostaliśmy lennem? Nie. Była też interwencja zbrojna. Heroicznie stawialiśmy opór polskiej agresji. No więc i kijem, i marcheweczką udało się Kazimierzowi Wielkiemu w tym samym mniej więcej czasie zamienić w lenno Mazowsze. I pozostało lennem do roku pańskiego 1526. Kiedy oczywiście Bona Sforza, najnowsze know-how, jeśli chodzi o trucie ludzi przyniesione z Włoch, bo przecież wiemy Machiavelli i tak dalej. Oczywiście teraz nakręcam w ramach plotek, fake newsów, ale powstała ta legenda, że Bona Sforza wykończyła Piastów Mazowieckich. Otruła ich po prostu. Według tej legendy. No więc potem nastąpi inkorporacja. Ale, czyli mamy to...
Inkorporacja Mazowsza do korony.
Tak, dokładnie. To jest sto kilkadziesiąt lat, kiedy Mazowsze jest lennem Polski, a jednocześnie Ruś jest czerwona, czyli Lwów i okolice, staje się częścią Polski, w odróżnieniu od reszty Ukrainy, która jest pod panowaniem Litwy, Wielkiego Księstwa Litewskiego, która jest z nami w Unii. Ale co się dzieje? Okazuje się, że ci nasi piastowie mazowieccy mówią tak, dobra, Rurykowicze wymarli albo wymierają, ale przecież do wzięcia są dziewczyny od Giedyminowiczów, z Ruszczonych. Bierzemy, bierzemy. I one są przede wszystkim z Ukrainy. I efekty są takie, że oprócz tego, zobaczcie sobie też na mapę Ukrainy, że nie wszystkie tereny, które, historyczna mapa oczywiście, które Polska zajęła w XIV wieku, zostały bezpośrednio inkorporowane. Było też lenne księstwo bełskie. Bełz jest zaraz, jak spojrzycie sobie na mapę, jest w Ukrainie przy granicy z Polską. I co ciekawe, tym księciem lennym byli właśnie, formalnie byli książęta mazowieccy. Przez dobrych, prawda, 70 parę lat. XIV-XV wiek. Ale które są te takie najwybitniejsze, właśnie zruszczone, czyli zukrainizowane, możemy powiedzieć spokojnie, bo pochodzą właśnie z Ukrainy, księżniczki mazowieckie pochodzące z Ukrainy. Co ciekawe, słuchajcie, robi się jak u Barei, nowa świecka tradycja, te kobiety są silne, wpływowe, no Roxolany tamtych czasów, i one są regentkami. Nie raz. Więc pierwsza to jest Anna Fiodorowna. Anna Fiodorówna, przepraszam. Córka Fiodora Olgierdowicza, który, słuchajcie, oczywiście jest protoplastą wielu bardzo ważnych rodów magnackich, na przykład Sanguszków, którzy się jeszcze pojawią w naszej historii. Kobryń, Ratno, to są na przykład jego, prawda, posiadłości. Wołyń przede wszystkim, tak? Olgierdowicz od Olgierda, tak? Przypomnijmy, Olgierd to był ojciec Jagiełły. I Anna jest regentką przez kilka lat Mazowsza. Dlaczego ona jest bardzo związana z historią naszego miasta? Przeszła oczywiście, była katoliczką, sprowadziła zakonników Bernardynów z Krakowa i stąd macie kościół świętej Anny, jeden z najważniejszych kościołów w Warszawie przy Starym Mieście. To ona go ufundowała. Anna Fiodorówna. I dalej idziemy. Barbara Olelkówna. Uwielbiam te Olelkówna, Fiodorówna. Księżniczka kijowska. I też regentka przez prawie 8 lat w Warszawie. Była córką księcia kijowskiego, który Olelkiem był zwany. I stąd Olelkówna. Od Aleksandra zdrobniale. I co ciekawe, zobaczcie, jak to było skoligacone wszystko. Za kogo ona wyszła za mąż? Za syna tej Anny Fiodorównej. Czyli mamy Annę Fiodorównę, a potem Barbarę. I kim był Olelko? Olelko był, słuchajcie, wnukiem Olgierda, czyli kolejna generacja. Stąd mamy potem kniaziów Olelkowiczów Słudzkich. Ostatnia przedstawicielka w XVII wieku to była nawet świętą prawosławną. On jest Olelko pochowany w Kijowie, w ławrze peczerskiej. Więc normalnie jak jakaś delegacja jedzie, kwiaty i tak dalej z Warszawy, spotkanie, prawda, na przykład Trzaskowski z, prawda, Kliczko, burmistrzem, to idziemy tam, składamy w imieniu Barbary Olelkównej, składamy kwiaty Olelku na grobie, tak, Warszawa dziękuję ci i tak dalej. Słuchajcie, to co jest bardzo ciekawe, że był on wujkiem matki. Znowu, słuchajcie, no trochę jest, przepraszam, tych powiązań, koligacji, wielkiego naprawdę hetmana w dziejach Ukrainy i w dziejach Unii Polsko-Litewskiej, czyli właśnie Konstantego Ostrogskiego, tego, który wygrał w bitwie nad Orszą, pokonując Moskali, dowodząc Polakami, Ukraińcami, Białorusinami, Tatarami i tak dalej. O nim macie podcasty bardzo fajne. Widzicie, jak to się wszystko wiąże. A jak zobaczycie, mam przecież Zamek Ostrogskich w Warszawie. Bo ta rodzina potem będzie związana z Warszawą. Okej, okay. Czyli przeszliśmy przez etap przed inkorporacją. Warszawa jest inkorporowana, staje się integralną częścią korony polskiej. No i powoli zaczynają być organizowane sejmy w Warszawie. No z tego powodu, że jak spojrzycie na mapę, a potem nie przypadkiem będzie stolica. No jest między Krakowem a Wilnem po środku na tym szlaku, więc można tam zebrać i boćwiniarzy, tych, co lubią boćwinę z północy, i koroniarzy od korony. I jest ustalone w Unii Lubelskiej, prawda, że 1569 to będzie już na stałe ten Sejm w Warszawie. Więc jeszcze nim przeniesiono rezydencję królewską, to mamy właśnie Sejmy w Warszawie. Ostatnia księżniczka mazowiecka z dynastii Piastów nazywała się Anna. Ja bym sprawdził, czy to właśnie nie po Annie Fiodorównej, bo to często się dawało po dziadku i tak dalej, tak? Pewnie tak. I co się z nią stało, słuchajcie? Ona wyszła za mąż za Stanisława Odrowąża, wojewodę ruskiego, podolskiego, bełskiego, kasztelana lwowskiego i tak dalej. Los Grandes, nie de España, tylko de Polonia. O co chodzi? Mamy, co widzicie, koligację z tymi panami, możnowładcami małopolskimi, którzy robią karierę i dominują w państwie, bo mają posiadłości w Małopolsce, ale też na Rusi Czerwonej. I ta Ruś Czerwona staje się bardzo ważną podstawą ich pozycji. I ona właśnie z takim Odrowążem, za takiego Odrowąża wyszła za mąż. W efekcie, słuchajcie, umarła w Jarosławiu. A. Jarosław kojarzymy między Przemyślem a Rzeszowem. Bardzo fajne miasto. Ruś. Jesteśmy na terenach Rusi historycznej. I jej córka Zofia ożeniła się z ostatnim Tarnowskim. Tarnów, też wielki ród małopolski, związany bardzo z Rusią Czerwoną. Potem się znowu wyszła za mąż i słuchajcie, z tego związku miała córkę, która właśnie koligaciła się z Ostrogskimi, bo wyszła za mąż za Aleksandra Ostrogskiego. I tu jest, słuchajcie, bardzo oczywiście ciekawa historia. On był prawosławny i nie przeszedł na katolicyzm. Żonę miał katoliczkę, był przeciwnikiem zdecydowanym Unii Kościelnej między Cerkwią Prawosławną a katolicką, ale był tolerancyjny, żonę tolerował, też pozwalał jej budować jakieś świątynie, tak? Aleksander Ostrogski. Czyli widzicie kolejne powiązanie. Sami Ostrogscy byli rodziną Rurykowiczów, nie Giedyminowiczów. I wkraczamy wraz z nimi do Warszawy roku pańskiego 1569, bo gdzie ich widzimy? Na sejmach. Przyjeżdżają jako wojewodowie, tak, jako są senatorami. Więc sejmy są w Warszawie, następnie zapadła decyzja, król będzie wybierany w Warszawie. O. Od 1572, jak wymrze dynastia Jagiellonów. I następnie dojdzie do przeniesienia rezydencji królewskiej. Oczywiście Kraków, jak wiemy, będzie nam zawsze przypominał, a gdzie były koronacje? A gdzie nekropolia? Gdzie chowano królów? To prawda.
Ale wybierano.
Tak, wybierano i przeniósł Zygmunt III Waza stopniowo, są dwie daty, 1596, ostatecznie 1611, do rezydencji. Co to oznacza? Że przez, słuchajcie, 200-kilkadziesiąt lat w różnych formach, jako w wymiarze parlamentarnym, rezydencja królewska, miejsce elekcji, była Warszawa stolicą dla większości mieszkańców dzisiejszej Ukrainy. Więc tak jak często my mamy na przykład taką opowieść, prawda, z perspektywy austro-węgierskiej Wiedeń stolicą, z perspektywy zaboru rosyjskiego Petersburg, Berlin, a Wielkopolska, to pamiętajcie, że tak należy opowiadać historię Ukrainy, że Warszawa aż do drugiego rozbioru dla większości, a też do trzeciego, ale to już tylko dwa lata, jest stolicą dla Ukraińców.
No ale przez te 200-kilkadziesiąt lat, jak daleko na wschód ta Ukraina sięga, mniej więcej, bo ja wiem, że te granice się zmieniają, ale
u szczytu to za Dniepr, tam gdzie masz, prawda, Czernichów i tak dalej, tak? A potem od rozejmu w Andruszowie przegraliśmy kluczową wojnę z Rosją, no to jest granica na Dnieprze, ale i tak większość Ukraińców mieszka w pierwszej Rzeczpospolitej, tak? I stolicą dla nich jest Warszawa. I między innymi mamy właśnie Ostrogskich i mamy Zamek Ostrogskich. Gdzie on jest? Na Tamce. Na ulica Tamka 41. Dzisiaj jest tam Muzeum Fryderyka Chopina. Nazwa jest tak naprawdę troszkę nie, niesłuszna, tak? Jakbyśmy spojrzeli na historię, ale rzeczywiście przez jakiś czas właścicielem zamku i tak zarządził, żeby zbudować zamek, był Janusz Ostrogski. To był brat Aleksandra i szwagier tej właśnie prawda, Anny, która była jeszcze potomkinią Piastów Mazowieckich. Więc macie ten wątek, że co się dzieje w czasach po Unii Lubelskiej, że te potężne rody magnackie, ruskie, które się stopniowo będą polonizować, to jest efekt procesów zachodzących częściowo spontanicznie, ale częściowo pod presją. Żeby nie było wątpliwości, tak? Bo mamy dominację, przewagę Kościoła katolickiego. To oni będą często pamiętać o tych swoich ruskich korzeniach i będą fundować właśnie swoje rezydencje. Bo jak się przyjechało do Warszawy na Sejm albo z wizytą, audiencja u króla, no to przecież jak gdzieś mieszkać?
Myślisz, że deweloperzy w Warszawie wspominają to jako złoty okres?
Tak, tak, drogi panie. Więc mamy Ostrogskich i w pewnym momencie Ostrogscy przekazali zamek Zasławskim, którzy często, znowu, Ostróg na Wołyniu, stąd Ostrogscy, Zasław na Wołyniu, stąd Zasławcy. Pamiętajcie, Wiśniowiec, stąd Wiśniowieccy. Nazwy pochodziły od tak zwanego gniazda rodowego, tak? Więc mamy przez jakiś czas jeszcze tam Zasławskich, którzy byli dumni z tej koligacji z Ostrogskimi i często mówili o sobie, przepraszam, ja mam podwójne nazwisko, Zasławski-Ostrogski. Tak, więc słuchajcie, mamy zamek Ostrogskich, ale ktoś powie właśnie, panie Adamie, albo Adamie, bo przecież kazali nam tu wszystkim przejść na ty. I bardzo dobrze w sumie. Mamy też no, ci najpotężniejsi przedstawiciele tych rodów arystokratycznych pochodzenia ruskiego, no zostają nawet królami. Są spolonizowani, mają pamięć o ruskich korzeniach, ale zostają królami Polski. I wspomniałem, Wiśniowieccy, syn Jaremy, słynnego Jaremy z Ogniem i Mieczem, Michał Korybut Wiśniowiecki, został królem Polski. Ale dlaczego o nim mówimy? Bo jest mocno związany z Warszawą. Urodził się koło Oleska w Ukrainie i oprócz tego, że oczywiście z zamku Wiśniowiec, Wołyń, to jego ojciec przyszedł na prawosławie. On sam, wiem, że znał bardzo dobrze ruski. Jak posłuchacie naszych podcastów, ukraiński, zobaczycie, że mówiliśmy o tym, że odnosił się z szacunkiem do tej wiary greckiej. Uważali się za potomków Giedyminowiczów i taka była wówczas percepcja. Dzisiaj badania są też takie, które uważają, jest spora grupa autorów, historyków, którzy uważają, że są Rurykowiczami. No ale to wówczas...
Chciałbym mieć taki problem.
Czy tak, ja też chciałbym... Boże.
Czy Rurykowicz?
Tak, tak. Ale Paweł, dla mnie możesz być Rurykowiczem, Giedyminowiczem, jak Zasławskim, Ostrogskim. To nie ma problemu. I słuchaj, no i dlaczego on jest jeszcze tak związany z Ukrainą? No oprócz tego, że się urodził, że z Wiśniowieckich, że to zmarł we Lwowie. I słuchajcie, jego wnętrzności, no nie możecie zobaczyć, bo są wmurowane w ścianę Katedry Lwowskiej.
Wnętrzności.
Tak, wnętrzności. Jak zobaczysz, to była częsta praktyka. I we Lwowie nie ma wnętrzności innego króla. Więc Lwów podkreśla swój związek z Michałem Korybutem. Natomiast, słuchajcie, jego serce gdzie jest? W klasztorze Kamedułów na Bielanach. Perła baroku. I on walnie przyczynił się do rozbudowy tego, był można go nazwać fundatorem kościoła Kamedułów. Zaczął jego poprzednik Jan Kazimierz, ale on tak naprawdę jest fundatorem.
Tam jest serce Wiśniowieckiego?
Tak, tam jest tablica upamiętniająca, jak to się pięknie mówi, powiem z łacińska, komemoracyjna.
A wiesz, że byłem przekonany, że on jest tam na Świętym Krzyżu, w tym klasztorze w Górze Świętego
Krzyża. A to o Jaremie. Była ta teoria, że to on tam leży. Nie. Więc słuchajcie...
Znaczy nie on, tylko jest jego tam... serce. Co za czasy w ogóle? Tylko wnętrzności serca.
W ogóle była opcja, że cały leży.
Cały?
Tak. Cały. Zawiera portret, który... tam jest też, prawda, taka tablica, jest też portret właśnie króla i oczywiście widnieje herb Korybutów, tak? Mhm. Więc mamy kościół, który jest bardzo i klasztor bardzo związany z Wiśniowieckim w efekcie z Ukrainą, a także literacko, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale najbardziej znanym kamedułą w polskiej literaturze z Bielan, no to był nie kto inny, ale panie Michale!
Larum Krajum, Michał Wiśniowiecki, Jezus Maria, nie Wiśniowiecki, Wołodyjowski. Po skorybutem.
Tak mówił
tak,
ciągle.
Michał Wołodyjowski.
Znaczy on tam chyba mówić nie mógł nawet, tam się tak milczał.
Nawet jest jego figura, słuchajcie, w habicie, ale to w tworze ważne... wieży kościoła.
O, ale warto tam na Bielany pojechać, bo jeśli oczywiście. Ktoś, a jestem pewien, że wśród naszych słuchaczy przeważająca większość jest zafascynowana oświeceniem, no to przecież to tam jest, słuchajcie, grób Staszica, mało kto tak. wie, że to właśnie on tam leży.
Tak.
Raz na jakiś czas jacyś ostatni oświeceniowcy, racjonaliści, a może i masoni, nie wiem, przynoszą mu kwiatki na tym grupie.
To jest świętsza. drogi Pawle, ale pozostańmy jeszcze w baroku i jesteśmy z Janem III Sobieskim, który, słuchajcie, urodził się w Olesku. Koło Oleska urodził się, patrzcie, co koło Oleska Korybut, a w samym Olesku, no Olesko, można powiedzieć...
centrum świata.
Centrum świata, Jan III Sobieski. Zmarły w Wilanowie, no, który, no, trudno sobie wyobrazić innego tak króla związanego oprócz Stanisława Augusta, o którym zaraz wam jeszcze opowiemy, właśnie z Warszawą, a jednocześnie z Ukrainą. Przypomnijmy, że jego mama Zofia Teofila była z rodziny Daniłowiczów. Spolonizowana szlachta ruska i córka hetmana Żółkiewskiego. Żółkiewscy też, przypominam, że spolonizowana szlachta ruska. I mamy tak, Wilanów, wspaniały pałac. Opowiemy wam o związkach w wymiarze artystycznym Warszawy z Ukrainą, więc jeszcze o tym jeszcze się pojawi Wilanów. Jak mówimy, drogi Pawle, troszeczkę jest dzisiaj tak nekrofilsko, albo nekropolitalnie.
Serce, wnętrzności.
Tak, no to serce rzeczywiście jest w Warszawie w kościele kapucynów Sobieskiego. O. Kościół kapucynów przy Miodowej. Mhm. Więc znowu związek. Oczywiście jest
Niedaleko kościoła, cerkiew.
Tak, o której też wam opowiemy. Cerkiew grecko-katolicka. I mamy coś takiego, słuchajcie, no, że jest oczywiście, Sobieski uwielbiał Żółkiew. Przepiękne, fajne miasto w Ukrainie przy granicy z Polską. Jest bardzo związane z tym miastem. A związki z Warszawą to jest też tak, że słuchajcie, bronił nam miasta, walczył przecież ze Szwedami. I znowu co, nawet tutaj mamy związek z Ukrainą, bo kim dowodził? Tatarami krymskimi. Tatarzy krymscy, potop, nasi sojusznicy i właśnie pod Warszawą prawie dopadli Karola Gustawa i zabiliby króla Szwecji. Nie wiadomo, co to by było, tak? I on właśnie nimi dowodził, tym korpusem. Więc mamy tak, Pałac w Wilanowie, Kościół Kapucynów, to jest wotum za Wiktorię Wiedeńską. Kościół Świętego Kazimierza na Nowym Mieście, także wotum za Wiktorię Wiedeńską. No słuchajcie, no naprawdę dużo. Wielki wkład, jeśli chodzi o Warszawę, plus ma pomnik w Łazienkach, to już dzieło Stanisława Augusta Poniatowskiego, za którym zaraz opowiemy, ale oczywiście tak samo oprócz Żółkwi Lwów, kamienica królewska we Lwowie, no nazwana królewską od Sobieskich, tak? Która ma bardzo ciekawą historię, posłuchajcie sobie w innych podcastach, jest dzisiaj bardzo ważny muzeum, przepiękna kamienica. Więc mamy bardzo silne związki oprócz Wiśniowieckiego, Sobieskiego. I ostatni, Stanisław August. Urodził się w Wołczynie koło Brześcia. Słuchajcie, żebyście zawsze pamiętali, te tereny południowej Białorusi, akurat szczególnie tej południowo-zachodniej, to tam białoruskość z ukraińskością bardzo długo, no to się bardzo przenikało jako Rusini. I na przykład pod koniec XIX wieku, jak był pierwszy i ostatni spis w Cesarstwie Rosyjskim, to 2/3 ludzi odpowiedziało, jestem Ukraińcem. Znaczy mówię w języku małoruskim, czyli ukraińskim, nie białoruskim. Grupka nieduża, Rosjanie i Polacy, a oprócz tego byli Żydzi, tak? Mhm. Więc olbrzymia większość Słowian odpowiedziała, jestem Ukraińcem. Tam. Dzisiaj odpowiada, jestem Białorusinem. Tak? Granica zrobiła swoje XX wiek. Ale to wiadomo, że Paweł, który się interesuje Bałkanami, no to wie, że tak samo często było w tym trójkącie Bułgarzy, Macedończycy, Serbowie, tak? Mhm. Jeśli chodzi, że granica potem decydowała. Ale co go wiąże z Ukrainą tak naprawdę? Fakt matki. Czartoryska z domu, tak? Mhm. I sojusznik główny August Czartoryski. No przypominam wam wielki ród polski, ale który miał właśnie, to byli, tak, cała historia, Giedyminowicze, czy inaczej Jagiellonowie, którzy się zruszczyli, zrutenizowali, a potem spolonizowali. I nie związani z Białorusią. gniazdo rodowe Czartorysk, stąd nazwisko, gdzie jest na Wołyniu. Jak widzicie, olbrzymi jest związek Warszawy z Wołyniem i to będzie związek przez wieki, nawet kolej nas połączy, która będzie prowadziła przez Wołyń w głąb Cesarstwa Rosyjskiego i będzie bardzo ważna. Więc mamy Czartoryskich, którzy są, prawda, ściśle związani z Poniatowskimi. I Poniatowski związał się z ziemiami ruskimi, z województwem ruskim. Był starostą przemyskim, właśnie jako dokonał gigantycznego skoku, można powiedzieć, ze stanowiska starosty przemyskiego, no jakaś, powiedzmy, trzecia liga, czwarta, został królem Polski. Był, startował też do Sejmu. Posłował z ziemi sanockiej, znowu województwo ruskie. No i mamy z nim takie różne, najróżniejsze historie, oczywiście związane z Ukrainą, po której podróżuje i tak dalej, ale ja bym się zatrzymał przy Czartoryskich, bo oczywiście no Poniatowskim to bym pokażę wam, jak będziemy mieli podcast o sztuce, ile wspaniałych pałaców w Ukrainie zostało zbudowanych przez tych samych budowniczych, którzy budują w Warszawie pałace kiedy? Koniec XVIII, początek XIX wieku. Ten koniec XVIII wieku, pamiętajcie, to Warszawa wtedy dokonuje wreszcie wielkiego skoku. Wcześniej była na przykład miastem mniejszym od Gdańska. Nie była największym miastem w Polsce. I miała też taki problem, że jakbyście porównali, no nie mieliśmy uniwersytetu, nie mieliśmy biskupstwa, długo nie mieliśmy drukarni, tak? Króla nie koronowano przeważnie, rzadko się zdarzało w Warszawie, tak? I tak dalej. Więc skok wielki XVIII wiek i architektura, klasycyzm, tak? I zatrzymajmy się przy Czartoryskich, tak? Więc mamy tak, pałac w Warszawie, ulica Krakowskie, przedmieście 15. Co tam jest dzisiaj? Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, naprzeciwko Belwederu. To jest Pałac Czartoryskich i tutaj oczywiście bardzo związany z Augustem Czartoryskim, który był tak naprawdę takim patronem Poniatowskiego. To on i familia, tak nazywano Czartoryskich, wypromował Poniatowskiego. Był między innymi bardzo związany z Ukrainą, był wojewodą ruskim i oprócz tego różne starostwa też na Ukrainie. Można powiedzieć, on stworzył tą potęgę rodu i między innymi właśnie odpowiada za ten pałac, który zbudował postać, o której wam jeszcze opowiemy, no Szymon Bogumił Cuk, albo Zuk, architekt pochodzenia niemieckiego. Protestant, luteranin, bo też wam pokażemy w kolejnych podcastach, kto jest, kim są architekci, kto buduje i w Polsce, i w Warszawie, i w Ukrainie. Niemcy na przykład. No niestety, no wiem, że kwestia reparacji teraz jest najważniejsza i tak dalej, ale mówimy też o Włosi, tak? To też wam pokażemy. Więc mamy ten pałac. Potem mamy czyj pałac? Mamy pałac Sanguszków. Znowu, ród z Wołynia. Potężny ród wołyński, spolonizowany. Gdzie mamy pałac? Na rogu z Warecką. To dzisiaj byśmy powiedzieli pałacyk, fajna kamienica. Nowy Świat 51. Nie możemy zrobić żadnego product placement, ale jak często jesteście, to jest takie miejsce, że siedzicie na przykład sobie w kawiarni, tam na rogu, nie wymieniamy firmy i patrzycie i naprzeciwko właśnie jest ten pałacyk, tak? Ordynacka jest naprzeciwko, tak? Przystanek autobusowy po drugiej stronie. Więc mamy Pałac Sanguszków, tak? W którym oni często właśnie przybywali, jak przyjeżdżali ze swoich posiadłości, wielkich pałaców do Warszawy. Następnie mamy pałac, który się nazywa Zamojskich. To jest budynek uniwersytecki. Jak idziemy dalej Nowym Światem, bardzo duży. Ten Nowy Świat 67-69. To jest zaraz, jak przejdziecie Świętokrzyską. To macie po... Idziecie Nowym Światem i po tej samej stronie, co właśnie pałac, ten pałacyk Sanguszków. I jego właścicielem, znowu Szymon Bogumił Cuk zrobił, przebudował go, natomiast jego właścicielem był Franciszek Ksawery Branicki, który był hetmanem wielkim koronnym i był zdrajcą. Nazwijmy po rzecz prostu po imieniu. Po prostu zdrajcą, przeciwnik Sejmu Czteroletniego, Konstytucji 3 Maja, współtwórca Konfederacji Tarkowickiej. I skazany na śmierć w trakcie powstania kościuszkowskiego. Ale no nie można zaprzeczyć, że jednocześnie niezwykle bogaty człowiek, latyfundysta, przykład właśnie tej rodziny polskiej, nie spolonizowanej, która się bardzo dorobiła, tak? I która się miała posiadłości i w Wielkim Księstwie Litewskim, i w Ukrainie, umarł w Białej Cerkwi, czyli w Ukrainie, na miasto na południu od Kijowa. I no, on dla rodziny Branickich no, jest właśnie tak jak w przypadku Czartoryskich August, no, twórca potęgi. Bardzo powiększył swój stan posiadania, między innymi dostawał starostwa w Ukrainie, halickie, przemyskie, właśnie dostał to starostwo w Białej Cerkwi z zamkiem, tak samo różne dobra, nadania na Wołyniu, czyli naprawdę magnat pełną gębą i który właśnie też, jak widzicie, powiązany z Warszawą. Czyli kolejny taki istotny wątek, magnaci w Warszawie. Ale Ukraińcy powiedzą, hola, hola, panie Adamie, ale to też miejsce rzeczy strasznych, jeśli chodzi o naszą historię tutaj. Żeby nie było kolorowo, bo tak jak ci panowie, no, eksploatowali chłopa ruskiego, tak?
Umówmy się, z naszej perspektywy to czasami byli po prostu oligarchowie.
Oligarchowie, dokładnie, panie.
Z olbrzymim majątkiem i totalnym wpływem na politykę.
Tak, czasami... i wielu z nich było za tym, że trzeba zgnieść, jak to na Sejmie w Warszawie słyszeli kto? Kozacy, co słyszeli? Mówili, my ciało. Ciało jednej Rzeczypospolitej. Jakie ciało? Wy jesteście paznokietki albo włosy, to co czasem w ramach higieny trzeba przycinać, tak? Piękny eufemizm, no musimy was trochę wyrżnąć, bo jest was za dużo. Więc kozacy się buntują, jak wiecie, liczne rebelie, powstania i tak dalej. No i oczywiście, no jak się kogoś takiego złapie, przywódcę kozaków, no to kaźń w Warszawie. Więc nalewajko, 1590, prawda, szósty po powstaniu, tortury okrutne, potem ścięty, poćwiartowane. I słuchajcie, to jest niesamowite. Gdzie to się stało? Cytadela warszawska. Dla nas symbol kaźni polskich patriotów. To pamiętajcie, tam wykonano wyrok. Na górze, która była pięknie, się nazywała Szubienicza. Dokąd zmierzasz, nalewajko? Na górę Szubieniczą lachy mnie prowadzą, tak? Następnie Paweł Pawluk. Powstanie kozackie 1637. Bardzo ciekawa postać. Między innymi razem z Tatarami Krymskimi walczył przeciwko Osmanom. Po której stronie byli na przykład Nogajowie, inni stepowcy. No ale wywołał powstanie. Wzięliśmy go do niewoli i wojewoda przyszły kijowski Adam Kisiel, prawosławny magnat, już jeden z rzadkich, przedstawiciel króla, no powiedział, słuchaj, będzie prawo łaski. Gwarantuję ci, że z głowy włos ci nie spadnie, czy nie będzie przycinania paznokietków i włosów. On powiedział, okej, zgadzam się, Pawluk powiedział. No ale przyjechał do Warszawy, pojawił się pomysł, żeby mu rozpaloną koronę wkłożyć na głowę i dania do rąk z rozpalonego, żeby mu dać rozpalone berło do rąk. No ostatecznie skończyło się tak, że złamano przyrzeczenie, ścięcie głów, nabicie na pal i tak dalej. Czyli to było niestety szlachta spowodowała, że król był krzywo przysięcą, tak? Król polski.
A to szlachta sama z siebie, czy było wiadomo, że prędzej czy później większość tych kozackich przywódców i tak trzeba po prostu.
No tak, ale moment, no jak się, wiesz, no pakta są Cervanta, no podpisało się jakieś zobowiązanie, no. Taką deklarację złożył przedstawiciel, no wiesz, wysłany przez króla Adam Kisiel. Chmielnicki tam był. To właśnie wtedy on podpisywał kapitulację powstania Pawluka i posłował wtedy do Warszawy, był na Sejmie, żeby zagwarantować to prawo łaski. I myślę, że to był jeden z tych momentów, kiedy sobie on zdał sprawę, aha, to lachy są takie. I dobrze, jak jesteśmy przy wizycie, więc mamy, to też jest Warszawa, regularne wizyty kozaków, prawda, negocjacje, spotkania i tak samo Tatarów Krymskich. Pamiętajcie, to jest część historii Ukrainy i posłuchajcie nasze podcasty, jak tu odpowiadamy, jak ci Tatarzy na przykład mówią, co wy wyprawiacie? Co tutaj robi poseł moskalski rosyjski? Pach, pach po twarzy, przepraszam, i tak dalej. Paszą wąs stąd i tak dalej. Musimy razem walczyć przeciwko Moskalom. To się dzieje w Warszawie. Warszawa jako stolica staje się araną wielkiej polityki ukraińskiej. Stąd spotkamy kogo? Na przykład Jerzego Niemirycza, podkomorzego kijowskiego, kanclerza ruskiego, który, posłuchajcie sobie, pojawiał się w naszych podcastach, był z rodziny protestanckiej, ruskiej, o korzeniach tatarskich, a przeszedł na prawosławie. I to on był ojcem razem z hetmanem Janem Wychowskim Unii w Hadziaczu. Ugody Hadziackiej. Posłuchajcie sobie naszych podcastów, poczytajcie. Za późno, niestety, ostatnia poważna próba ratowania Rzeczpospolitej, przekształcenia ją w Rzeczpospolitą Trójnarodów i stworzenia Księstwa Ruskiego. Niestety właśnie w Warszawie zrobiło się coś takiego, że Sejm wprowadził liczne zmiany w umowie i jak wrócili posłowie, to Wychowski mówi: świetnie, wyrok śmierci na siebie praktycznie podpisałem, że coś takiego się stało, ale była słynna mowa Niemirycza, znakomita na Sejmie właśnie w Warszawie, apologia Rzeczpospolitej wolności, jak podkreślał też, że głównym fundamentem Rzeczypospolitej jest paradoksalnie no promotor naszej audycji tu Product Placement kilkaset lat wcześniej, Awangarda, że grunt nierozerwany różnością języków. To jest Rzeczpospolita, multikulti, grunt nierozerwany wielością języków, różnością języków. I nas samych tylko ta nieoszacowana przyciągnęła wolność. Wolność, ale niestety nie udało się. Przykro mi bardzo.
Ale wiesz co, jest to chyba to hasło Unii Europejskiej, coś tam zjednoczenie w różnorodności. Tak. To jest to tak jakby...
No, grunt nierozerwany różnością języków. Rzeczpospolita, Unia Europejska. I tu, Pawle, chyba skończymy. Dodajmy tylko, pamiętajcie, Iwan Mazepa to jest jeszcze jedna próba, żebyśmy razem walczyli, jeszcze Szwedzi, Tatarzy, prawda, przeciwko Rosjanom. I znowu, Iwan Mazepa. Tu się wykształcił, w Kolegium Jezuickim w Warszawie. Był ordynansem króla Jana Kazimierza. Młodość spędził na dworze królewskim.
Tu komunikacją miejską jeździł.
Dokładnie.
Jaka była?
Na koniu. Tak. Więc jak widzicie, co pokazujemy? Warszawa stolicą też Ukrainy. Nie zawsze taką stolicą, jakby Ukraińcy chcieli, bo czasami po prostu nabijała na pali przywódców, ale oprócz tego...
A rozpalone berło do ręki
tak,
też chciała.
Nie przeszło. Nawet tam okazali się jacyś, wiesz...
Jak to w Warszawie, trzeba uważać. W każdym razie słyszymy się z Państwem za tydzień w podcaście Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. Jeśli Państwo chcą coś nam napisać, skomentować, to zapraszamy. babelmałpa.tok.fm. Proszę pisać na ten adres. babelmałpa.tok.fm. Do usłyszenia za tydzień mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.